Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, chciałbym wreszcie kiedyś znaleźć w polskojęzycznych mediach, czy w prasie polskiej, znaczy chciałbym znajdywać coraz częściej artykuły, które mógłbym chwalić, z którymi mógłbym się zgadzać. No i co? No i nic, no i nie mam cienia szans. Jestem w tej chwili w Deronet, w niemieckim Deronet. Tytuł artykułu z 13 marca, tytuł artykułu: Korea Północna bierze w niewolę Malezyjczyków. O co chodzi? A w reakcji czytam, a niejaki Słoń to napisał. To pewnie Słoń mu na głowę nadepnął i stąd takie problemy. W reakcji na wyrzucenie swojego ambasadora z Kuala Lumpur, północno-koreański reżim, cytuję oczywiście, zakazał opuszczać kraj wszystkim żyjącym tam Malezyjczykom. W odpowiedzi Malezja okupuje budynek ambasady Korei Północnej, sądząc, że na jej terenie przebywają zabójcy Kim Jong-nama. Tego brata, brata Kim Jong-una. Dyplomatyczna sprzeczka z mordem politycznym w tle coraz bardziej wymyka się spod kontroli. I ja oczywiście nie mam zamiaru czytać tego, co tutaj piszą na ten temat. Oprócz tego, znaczy przeczytam jedną rzecz, bo to jest warte przeczytania. W 2003 roku w obu stolicach otwarta ambasada, a ukoronowanie tego procesu było zaoferowanie w 2009 Koreańczykom Północnym, oczywiście ruchu bezwizowego. Malezja była wówczas jedynym krajem, który zdecydował się na taki krok. Wtedy też otwarto malezyjsko-koreańską współpracę turystyczną. Serdecznie zapraszamy Malezyjczyków do Pjongjangu. Mówił z tej okazji przedstawiciel Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Nie ma u nas AIDS, kradzieży, napadów, a ludzie są wykształceni. A 6 lat później szef Malezyjskiej Agencji Wspierania Handlu Zagranicznego opowiadał o szansach na dalszy rozwój wymiany handlowej między obydwoma krajami. 2 lata temu eksport do KRLD wynosił ponad 17,5 miliona ringgitów, czyli mniej więcej złotówek, milion, a import nieco ponad 5 milionów. No, czyli praktycznie prawie go nie było. No. Malezja eksportowała przez kauczuk, olej palmowy, produkty petrochemiczne, zaś importowała produkty chemiczne, metalowe i elektronikę. Ten człowiek mówił wręcz, że KRLD patrzy na Malezję jako bramę do Azji Południowo-Wschodniej. No tutaj piszą o tym, że jak to było pięknie przez te ostatnie lata. No i się skończyło. I teraz, proszę Państwa, ja oczywiście nie mam zamiaru czytać dalszej części tego artykułu, bo to nie jest moim celem. Chciałbym, no właśnie, tutaj piszę o tym, że sielanka trwała do 13 lutego, kiedy to na lotnisku w Kuala Lumpur kuzyn dyktatora KRLD, Kim Jong-una, Kim Jong-nam pojawił się, posługując się nie swoim paszportem, no i ponoć został zaatakowany i zgładzony. A proszę Państwa, ja mam na ten temat swój punkt widzenia i przedstawię go Państwu. Powtórzę go po raz kolejny, ponieważ to, co się w tej chwili dzieje, no to, czego o czym mówi ten artykuł, czyli o zniszczeniu współpracy Korei Północnej z Malezją, wpisuje się w działanie służb amerykańskich. Otóż, więc po pierwsze, proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Służby amerykańskie, nie żaden tam Kim Jong-un, bo jak powiedziałem, on nie miał żadnych interesów w tym, żeby swojego kuzyna niszczyć. Otóż służby amerykańskie wyszły z następującego założenia. Zlikwidujemy tego tego jego kuzyna w miejscu, które w państwie, które jako jedyne w Azji ma dobre stosunki z KLD. Spowodujemy, żeby ze strony malezyjskiej takie kroki zostały zrobione, żeby KLD musiało odpowiedzieć na to i żeby ta eskalacja tych kroków doprowadziła do zniszczenia kompletnego tych, nawet tych śmiesznych, ale bardzo dobrych stosunków Korei Północnej z Malezją. Myślicie Państwo, że to jest jakaś tam teoria spiskowa, więc w ogóle ja nie używam tego sformułowania, bo to zostawiam dla ćwierć inteligentów. Niech się pasą tym sformułowaniem, skoro nie potrafią myśleć samodzielnie, to niech się pasą nim. Natomiast chciałem zwrócić Państwu uwagę na pewien drobiazg. Otóż w roku 12, pod koniec roku 12, 2012, premier, będę mówił o podobnych działaniach służb amerykańskich, które przyniosły znakomity efekt. Pod koniec 2012 roku premier Japonii był w Chinach, podpisał umowę, która likwidowała użycie dolara w kontaktach handlowych między Japonią i Chinami. Pół roku później wybuchł konflikt o wyspy Diaoyu, nie było tego konfliktu przez od czasu zakończenia wojny, czyli 70 lat. Prawie 70 lat tego konfliktu. Nagle wybuchł konflikt, stosunki chińsko-japońskie legły w gruzach. I od tego czasu mamy do czynienia. Rząd się zmienił, przyszedł pan Abe, co się później stało, to już jest z tym zjadą. To jeden przykład. Przykład działań służb amerykańskich, bardzo precyzyjnych, bardzo finezyjnych i bardzo rozsądnych z punktu widzenia amerykańskiego działań, które zniszczyły stosunki Chin z Japonią. Drugi przykład to stosunki chińsko-południowo-koreańskie. Jak Państwo wiecie, bardzo niedawno, to było kilka miesięcy temu chyba, podpisano umowę o wolnym handlu między Koreą Północną i Chinami. Obydwa państwa mają bardzo wysokie obroty ze sobą. I nagle, po wielu latach nic nie robienia, amerykańskie dowództwo zdecydowało, że trzeba wprowadzić tam do Korei Północnej, nic z gruchy, nic z pietruchy, a wprowadzić do Korei Południowej system THD. Przecież gdyby, co to, bo może moje pytanie jest takie, czy ten system lub jakikolwiek inny system antyrakietowy nie przydałby się 10 lat wcześniej? No, nie? Nie, natomiast on się znalazł już w tej chwili, znalazł się w Korei tuż po tym, kilka miesięcy później, jak Chiny podpisały z Koreą Południową tym razem umowę o wolnym handlu. A to jest drugi przykład na niszczenie, na umiejętność niszczenia relacji między dwoma potężnymi krajami. To mogą tylko służby potężnego państwa. Tego nie może zrobić ktoś tam. Tego nie może zrobić czy jakieś państwo, które jest gdzieś tam z drugiej ligi. To mogą zrobić tylko Stany Zjednoczone. No bo komu to podkreślam jeszcze raz. A tutaj mamy trzeci przykład, jak to rodząca się przyjaźń polityczna między KRLD i Malezją została błyskawicznie zniszczona. Jednym zwykłym ruchem, zamordowaniem przez agentów amerykańskich tego północno-koreańskiego obywatela. A co ja chcę przez to powiedzieć? Ja chcę przez to powiedzieć tylko tyle, że chciałbym, żebyście Państwo myśleli tego typu kategoriami. Kto na tym zyskuje? Pamiętajcie Państwo, że stary policyjny sposób myślenia jest naprawdę tutaj niezawodny. Kto miał w tym interes? Kto miał w tym interes, żeby KRLD, żeby zniszczyć rodzącą się jakąś tam polityczną przyjaźń między KRLD i Malezją? Kto, pytam? Kto miał interes, żeby niszczyć rodzący się układ między Chinami i potężnymi państwami, między Chinami i Koreą Południową? Kto miał taki interes? Kto miał interes, żeby zniszczyć rodzący się układ między Chinami i Japonią? Kto miał taki interes? Mam trzy pytania. Odpowiedzcie sobie Państwo na te trzy pytania i sami będziecie wiedzieli, gdzie prowadzą tropy. To jest naprawdę, tu nie trzeba Sherlocka Holmesa. Tu nie trzeba Sherlocka Holmesa. Tu wystarczy własny nieskażony propagandą mózg. I pamiętajcie Państwo o jednym. Im więcej oglądacie telewizji i więcej czytacie polskojęzycznych gazet, ale przede wszystkim telewizji, radia, im więcej słuchacie radia, gadania w radiu, im więcej słuchacie gadania w telewizji, tym gorzej na tym wychodzicie. Ja nie mam radia od 10 lat, nie mam telewizora od 10 lat, i po prostu mam święty spokój. Czytam to, co uważam za stosowne i nikt mi nie zaśmiecam swojego mózgu propagandą. Sugeruję, abyście Państwo właśnie myśleli. Tylko myśleli w oparciu o fakty, o fakty. O zdarzenia, a nie o propagandę, bo tam ktoś do mnie ostatnio napisał, że to jestem durniem, bo on samodzielnie myśli. No tak, jak samodzielnie myślisz, oglądając cały czas TVN i Polsat, i jeszcze czytając Newsweeka i Rzeczpospolitą, to rzeczywiście możesz samodzielnie myśleć, dojść do diametralnie odmiennych wniosków niż ja. Tylko że te antypolskie stacje telewizyjne i radiowe nie mają nic wspólnego z faktami. One nie podają faktów, one podają po prostu propagandę. One przekazują Państwu propagandę. Więc sugeruję, ja z daleka od telewizji, z daleka od radia. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.